Kochani, otwórzmy pierwszy list świętego Jana. Będziemy dzisiaj czytali od rozdziału 2, wersetu 28 do rozdziału 3, wersetu 3. A teraz, dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. Jeśli wiecie, że On niesprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Kochani, spotykamy się w Dzień Pański, w niedzielę, jako dzieci. Jako dzieci Boga, które chcą oddać Ojcu cześć. Chcą oddać cześć też Synowi oraz Duchowi Świętemu za wielki dar, jakim było usynowienie, jakim była adopcja nas do Bożej rodziny. Urodziliśmy się wszyscy jako potomkowie Adama i Ewy, jako ci, którzy byli obarczeni grzechem i śmiercią, którzy byli obarczeni buntem przeciwko Bogu, przeciwko Jego Słowu, przeciwko Jego pomazańcowi i byliśmy skazani w tym dziedzictwie na wieczne potępienie. Urodziliśmy się w grzechach i każdy człowiek, który nie jest członkiem Bożej rodziny, w tych grzechach umrze. I każdy człowiek, który nie został włączony w poczet Bożej rodziny, może oczekiwać tylko strasznego sądu i wiecznego odrzucenia przez Boga, wiecznej śmierci, wiecznego bólu i wiecznej złości, w którym będzie przebywał. A skoro jesteśmy dziećmi Bożymi i otrzymaliśmy tak wielkie imię Boże, które zostało na nas wypisane, to stało się identycznie jak przy adopcji dzieci w tym świecie. Dziecko otrzymuje nazwisko rodziców, otrzymuje ich majątek, otrzymuje całe dziedzictwo po nich i już nie jest obce. Już jest częścią tej rodziny, dziedziczy wszystko. Dziedziczy całą chwałę, jak i rzeczy, które mogą mu się nie podobać. A skoro mówimy o rodzinie, to wiemy, że rodzinę powinno charakteryzować podobieństwo do rodziców, podobieństwo do dziadków i nie tylko podobieństwo fizyczne, które też występuje w rodzinach, ale podobieństwo myślenia, podobieństwo w zainteresowaniach, podobieństwo, które polega na tym, że pilnuje się wspólnego dorobku i wspólnego dziedzictwa i pracuje się razem dla dobra rodziny, żeby kolejne pokolenia miały po nas majątek, który pozwoli im coraz lepiej funkcjonować. I nie inaczej jest w Kościele. W Kościele widzimy, że przez wieki gromadzi się majątek dla następnych pokoleń. Majątek, który polega na wykładaniu pism, który polega na tym, że ktoś wykonał pracę, żebyśmy my lepiej zrozumieli Boga, Jego Słowo, Jego przykazanie, Jego wolę, która została dla nas przekazana w Słowie Bożym. Bo Słowo Boże możemy przyrównać do testamentu, który przygotowuje głowa rodu, dla kolejnych pokoleń, żeby wiedzieli, jak postępować, jak żyć i jakie są priorytety ojca, głowy, tego, który ten ród założył. I Słowo Boże nas naucza, że każdy chrześcijanin został adoptowany. Został włączony na podstawie suwerennej decyzji Bożej do Bożej rodziny. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale w wersetach od 15 do 17 pisze: gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. A w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w wersetach od 12 do 13 czytamy: lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Piękna wieść o adopcji, o włączeniu w poczet dzieci nie na podstawie urodzenia, ale na podstawie woli Ojca. Tego, że Ojciec postanowił Cię włączyć, chociaż nie zasługiwałeś, chociaż nie miałeś Jego cech, chociaż nie miałeś Jego dziedzictwa, On postanowił w Chrystusie, w swoim pierworodnym Synu, Ciebie tym wszystkim obdarować. I dzieje się tak, to obdarowanie, gdy Duch Święty zstępuje na grzesznika. I ten Duch Święty sprawia, że człowiek zaczyna ufać jedynie Chrystusowi. Już nie ufa sobie, swojej sile, swojej moralności, w tym, co zostało mu przekazane w Adamie, ale wierzy, że zbawił go jedynie Chrystus. I że Chrystus przez swoją śmierć, przez swoje życie i przez swoją ofiarę włączył go w poczet dzieci Bożych. I grzesznik zostaje wtedy przyjęty do Bożej rodziny i otrzymuje imię nowe i otrzymuje nowe nazwisko, nową tożsamość dziecka Bożego. Wielu ludzi dzisiaj wierzy i naucza, że Chrystus przyszedł po to, żeby powiedzieć ludziom, że wszyscy są dziećmi Bożymi. To nie jest prawda oczywiście. Tak nie jest. Człowiek staje się dzieckiem Boga na podstawie Jego decyzji o adopcji nas. Może się to dopiero stać wtedy, kiedy zaczynamy wzywać naszego Ojca, który jest w niebie, gdy całkowicie zawierzymy Bożej łasce okazanej nam w Chrystusie Jezusie. I dzieje się to jedynie wobec tych, których Ojciec postanowił włączyć. Syn umarł za nich, a Duch Święty przyszedł i objawił im tą prawdę. I ci ludzie zaczynają widzieć swój grzech, żałować, następuje upamiętanie i przemiana umysłu. Z umysłu grzesznika na umysł świętego. Ale gdy już i zostajemy, jesteśmy dziećmi Bożymi, musimy pamiętać, że powinniśmy wzrastać w podobieństwo Bożej rodziny, że powinniśmy naśladować Chrystusa, być tak posłuszny Bogu Ojcu, jak Chrystus tu na ziemi pokazał posłuszeństwo. I mamy naśladować Chrystusa, ale też mamy naśladować chrześcijan, którzy przez wieki naśladowali Chrystusa i dali dobre świadectwo. Mamy to robić zgodnie ze słowami apostoła Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w wersecie 5 pisał: bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Mamy to robić zgodnie z tym, czego nauczał Pan Jezus, chociażby w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale w wersecie 48. Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. I bycie członkiem rodziny Bożej z jednej strony jest wielkim przywilejem, którego nie można było pozyskać inaczej niż przez decyzję Boga. Z drugiej strony musi nas wzywać do tego, żebyśmy żyli w sposób godny dziedziców Królestwa, żebyśmy naśladowali Chrystusa i jaki jest pierworodny między wieloma braćmi Jezus Chrystus, tacy i my powinniśmy być i dawać świadectwo, że w Nim żyjemy i Jego naśladujemy. I dlatego apostoł Jan w 2 rozdziale 1 listu, w wersetach od 28 do 29 pisze: a teraz dzieci, pozostańcie w Nim, abyście, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjść. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodzi. Co wynika ze świadomości tego, że jesteś dzieckiem Bożym? Otóż wynika to, że dziecko zna swego ojca, zna swoją rodzinę, zna cechy ojca. I wielu ludzi może nie znać Twojego Ojca. Ja nie wiem do końca, jak nawet ojciec mojej żony się zachowuje. W ogóle tego nie wiem, bo go akurat nie znałem. Ale dziecko, które wychowało się w rodzinie, zna zachowania swoich rodziców. I czy znamy podstawową cechę naszego Ojca, który jest w niebie? Czy wiemy, jaki jest Jego podstawowy przymiot i czy Go naśladujemy? Dlatego w wersecie 29 apostoł Jan pisze: jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, wiesz, że Bóg jest sprawiedliwy. Nie masz tkliwego obrazu Boga, który płacze nad każdym. Nie ma skliwego obrazu Boga, który jest Bogiem, który nic nie może zrobić, ale masz obraz Boga sprawiedliwego. Boga, który jest doskonale sprawiedliwy, doskonale czysty, doskonale dobry, który jest pozbawiony najmniejszego nawet śladu grzechu, w którego nie ma tak i nie, który jest jednoznaczny, który jest ogniem trawiącym i który zniszczy wszystko, co nie jest z Niego, co nie jest święte, co nie jest sprawiedliwe. W Bogu nie ma nic z bliskiej dobrotliwości. Nie ma nic z przyzwolenia na grzech. Nie ma nic z akceptacji nieposłuszeństwa. Lecz jest tylko święta sprawiedliwość. Jest oddanie temu, co dobre i jest nienawiść wobec wszelkiego zła i wobec wszelkiego grzechu. Dlatego psalmista w psalmie 11, w wersecie 7, kiedy mówi o Bogu, mówi: bo sprawiedliwy Pan kocha sprawiedliwość. Jego oczy patrzą na prawego. Jego oczy patrzą tylko na prawego. Patrzą na Syna. Patrzą na tego, na tych, którzy są sprawiedliwi, tak jak Syn Syna sprawiedliwością i którzy są przyodziani w Chrystusa. I Jan pisze: jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Nie chodzi tu o uczynkowość, tylko o sprawiedliwość, która wynika z tego, że wiesz, że sprawiedliwy jest tylko jeden Syn Boży i wiesz, że wszystkie Twoje uczynki zrodzone w Adamie, w Twoim ciele nic nie mogą Ci przynieść i całkowicie zdajesz się na sprawiedliwość Chrystusową. Ona jest Twoim gwarantem, Jego naśladujesz i za Nim chcesz kroczyć. Bo też wiesz, że Chrystus przyjdzie ponownie. Wiesz, że On przyjdzie i wiesz, że to nie są bajki o Jego przyjściu. Dlatego też apostoł w wersecie 28 pisze: a teraz dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. Dwie rzeczy kluczowe. Znasz Ojca. Znasz sprawiedliwość Ojca. Sprawiedliwość Ojca była tak wielka, że czysty, sprawiedliwy Syn musiał umrzeć za Ciebie, żebyś Ty został włączony w poczet dzieci Bożych, żebyś został zaadoptowany przez tę rodzinę. Ale też wiesz, że Syn przyjdzie. Że Syn przyjdzie, żeby sądzić, że Król Sprawiedliwości wróci po swój Kościół. W rozdziale 3, w wersecie 2 czytaliśmy: umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I podstawowe pytanie, podstawowy nakaz, który Jan przekazuje uczniom, jest taki: pozostańcie w Chrystusie. Pozostańcie w Jego sprawiedliwości, w Jego cieniu. W Nim kroczcie i Jego naśladujcie. A chrześcijańska nadzieja polega na tym, że wiemy, że ten świat to nie wszystko. Wiemy, że ten świat przeminie i że jest skazany na ogień i na zniszczenie. Ale też wiemy, że Chrystus przyjdzie ponownie, że wróci, że wskrzesi umarłych, że osądzi cały świat, że zgromadzi swoich ludzi, by byli z Nim na zawsze. Wiemy, że to jest prawda i że to przyjście będzie widzialne, będzie przyjściem Króla Sprawiedliwości, będzie przyjściem, które zostanie zauważone przez wszystkich. Ktoś policzył, że temat powrotu Chrystusa pojawia się w Nowym Testamencie 318 razy w 260 rozdziałach. Jest to ważny temat. Jest to temat nadziei chrześcijańskiej. I temat, który musi być powtarzany, i nasze serca winny być rozgrzane myślą o powrocie Chrystusa. Zobaczmy na koniec objawienia, rozdział 22, werset 12, który mówi o oblubienicy i mówi o duchu i nastawieniu oblubienicy i Ducha Świętego do Chrystusa i do Jego powrotu. W rozdziale 22, w wersecie 12 Jezus mówi: a oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. A co robi oblubienica? Co robi Duch Święty? Werset 17 mówi: a Duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota, wodę życia. Chrystus mówi: przyjdę i oddam każdemu według jego uczynków. On przyjdzie, żeby sądzić. I jaki jest odzew oblubienicy? Przyjdź. Czekam na ciebie. Oczekuję twojego sprawiedliwego sądu. Oczekuję, że przyjdziesz, zniszczysz tych, którzy się sprzeciwiają sprawiedliwości Ojca. Są takie grupki, które mówią, że Kościół nie może wołać: przyjdź. Gdyż gdy Chrystus przyjdzie, to osądzi wszystkich. I że ktoś, kto jest może bliski twemu sercu, pójdzie do jeziora ognistego. Jest to nauka z piekła rodem. Jest to nauka dla tych, którzy nie umiłowali przyjścia Pańskiego. Jest to nauka nie Ducha Bożego, ale Ducha Antychrysta, który nie chce, żeby przyszedł Chrystus i żeby zatriumfowała sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwy Król Chrystus raz już przyszedł, aby usprawiedliwić swój lud, aby włączyć nas w poczet dzieci Bożych. I Sprawiedliwy Król znowu przyjdzie, żeby oblubienica została wywyższona, a ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, zostali zniszczeni. Jeśli usunie się te prawdy ze Słowa Bożego, Biblia przestanie mieć sens. Nie będzie miała żadnego sensu. Nie będzie nauki o sprawiedliwości, nie będzie nauki o sądzie, nie będzie niczego, co jest sensem Ewangelii. Dlatego każdy człowiek, który wierzy w chrześcijańskie doktryny, który ma jakąkolwiek pobudkę, żeby powiedzieć, że jest chrześcijaninem, musi zachowywać przykazania Boże. Musi wiedzieć, że On przyjdzie, żeby sądzić. I musi wiedzieć, że Chrystus jest Bogiem, tak samo sprawiedliwym jak Bóg Ojciec. I musimy dzisiaj żyć w Nim, tak jak pisze apostoł Jan. Pozostańcie w Nim, abyście, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni. Przyjście Chrystusa, nieuchronność tego przyjścia musi powodować, że będziemy czujni, że będziemy konfrontować swoje życie ze Słowem Bożym, że będziemy w Kościele chętnie poddawać się dyscyplinowaniu zgodnie ze Słowem Bożym, że będziemy chcieli być niczym oblubienica, która przygotowuje się na spotkanie z oblubieńcem. Bez skazy, bez mazy, najlepiej przygotowana, żeby była piękna na spotkanie z tym, który oddał życie za nią. Wiecie, ludzie czasami kręcą głowami i mówią: nie rozumiem, do czego ten świat zmierza. Często chrześcijanie mówią: cały świat jest zły i taki niedobry. Nie mogę zrozumieć, dlatego moje dziecko jest zbuntowane. Dlaczego dzieją się wojny? Dlaczego jest tyle zła? Dlaczego Bóg jeszcze nie interweniuje? Jeżeli ktoś tak mówi, to nie rozumie, czym jest chrześcijaństwo. Nie rozumie, czym jest wypatrywanie oblubieńca. I nie rozumie, na czym polega pokój, który daje Chrystus, który mówi, że będziemy mieli ucisk. Zupełnie tego nie rozumie. Pokój, o którym mówi Chrystus, polega na tym, że mamy gwarancję, że oblubieniec wróci po swoją oblubienicę. I ten pokój powoduje, że chociaż widzimy, że świat tkwi złym i że coraz bardziej tarza się w swoich grzechach, to my jeszcze mocniej możemy trwać w Chrystusie, trwać w Jego nauce, trwać w przykazaniach. Bo złe dni wskazują nam coraz bardziej jasność naszego Pana i wskazują nam, że mamy być dziećmi Bożymi. I mamy naśladować Boga, a nie diabła. I mamy żyć zgodnie z Bożą wolą, która dla Jego ludu została pokazana chociażby w 10 przykazaniach. Jak postępować, jak żyć, jak naśladować Chrystusa. A jaka powinna być reakcja dzieci Bożych na tą prawdę, że Chrystus wróci, że Bóg jest sprawiedliwy? Otóż reakcja powinna składać się z trzech ważnych części. Po pierwsze, chrześcijanin ma praktykować sprawiedliwość. Ma ujarzmiać swoje ciało, swoją duszę i ma być tym, który praktykuje sprawiedliwość. Przyjrzyjmy się jeszcze raz wersetowi 29. Jeśli wiecie, że on jest sprawiedliwy, Wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził. Jeśli ktoś mówi, że narodził się z Boga, a sprawiedliwość go nie obchodzi, chpi z niej, to znaczy, że kłamcą jest. Z Beliala się narodził, z diabła, a nie z Boga. Czy widzicie, jakie to jest logiczne? Jakie to jest oczywiste? Skoro Bóg jest sprawiedliwy, skoro to jest Jego podstawowa cecha, to podstawowa cecha Jego dzieci jest taka sama. Jego dzieci będą sprawować sprawiedliwość. Będą kochać sprawiedliwość i będą nienawidzieć grzechu, nienawidzieć zła, nienawidzieć wszelkich form niesprawiedliwości. I wiecie, twierdzenie, że nie może być w błędzie ten, którego życie jest w porządku, to jest znów niebezpieczna półprawda. Bo nigdy życie nie może być w porządku, kiedy jest w sprzeczności ze Słowem Bożym. Boża sprawiedliwość została nam objawiona przez Słowo i przez przykazania Boże, które są w tym Słowie objawione. Bo dzisiaj widzimy, jak prawdy zostają zniekształcane, jak zostają wykorzystywane w zły sposób, jak wielu ludzi mówi, skoro jestem w Chrystusie, to 10 przykazań dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Skoro zostałem usprawiedliwiony, to nie muszę żyć sprawiedliwym, świętym życiem. To nieprawda. Z drugiej strony, jeżeli ktoś mówi, jeżeli ja będę żył sprawiedliwie na sposób ludzki, będę zbawiony, to są kłamstwo. Jedno kłamstwo i drugie kłamstwo. Ale Jan stwierdza co innego, że musi być podobieństwo między ojcem a synem. Musi być podobieństwo w rodzinie. I Boży charakter musi objawiać się i manifestować w dzieciach Bożych. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, a jesteśmy, jeśli narodziliśmy się na nowo z Ducha Bożego, musimy postępować zgodnie z tym Duchem. Duch Boży nie będzie nas prowadził do buntu, nie będzie prowadził nas do lekceważenia Słowa Bożego. Duch Boży nie będzie nas prowadził do grzechu. I jest to jeden z dowodów, że narodziliśmy się z Boga. Umiłowanie sprawiedliwości Bożej objawionej nam w Słowie Bożym. I takie życie, życie w Bożej sprawiedliwości, w Bożych przykazaniach, w Słowie Bożym, pozwala nam z ufnością myśleć o powtórnym przyjściu Chrystusa. Bo wiemy, że przychodzi po nas. Wiemy, że przychodzi po to, żebyśmy mogli wziąć udział w uczcie weselnej baranka. Że przychodzi dla naszego dobra, a nie po to, żeby nas karać. Ale prawdą jest prawda jest taka, że wielu będzie się wstydziło w czasie powrotu Chrystusa. Będą się wstydzili swojej niewiary, będzie im wstyd z powodu nieuporządkowanego życia, będzie im wstyd z powodu straconego czasu na jakieś głupoty, na jakieś programy telewizyjne, może gry komputerowe, będzie im wstyd z powodu niewierności wobec współmałżonka, będzie im wstyd z powodu obojętności wobec zboru, będzie im wstyd z powodu tego, że wyżej postawili świat niż Boga, że drwili z Boga, że drwili z Jego przykazań, a nawet drwili z Jego sądu. Nie znaczy, że się nawrócą. Znaczy, że będą się bali, bo zobaczą wielkiego sędziego i będzie im wstyd. Tak jak człowiek jest zawstydzony czasami, kiedy zostanie złapany na gorącym uczynku. Nie żałuje samego czynu, ale jest mu wstyd, że został złapany. Jest strach, że zostanie ukarany. I ci ludzie nie chcą, żeby oblubienica wołała przyjść. Nie chcą, żeby Chrystus wrócił. I o tych ludziach chociażby w objawieniu możemy przeczytać w 6 rozdziale, w wersetach od 15 do 17. A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. I któż może się ostać? Któż może się ostać? Tylko brat i siostra, tylko członek rodziny Bożej, tylko ten, na którym zostało wypisane imię Boga i imię baranka. Tylko ten, kto został włączony i usprawiedliwiony przez Chrystusa. I wiecie, będzie to straszna ironia, kiedy niewierzący stanie w obliczu gniewu baranka, że ten, który kpił, teraz nawet będzie się bał jego wzroku, będzie się bał jego przyjścia. Dlatego wiele ruchów charyzmatycznych mówi, żeby nie wołać dzisiaj o przyjście Pańskie. Bo myślę, że duchy, które nimi kierują, boją się przyjścia Pańskiego. I są mądrzejsze od tych, którymi kierują. Wiedzą, jaki to będzie dzień dla tych, którzy nie są członkami Bożej rodziny. Wiedzą, jakie to będzie straszne przeżycie. Przestępca, ten, który kpił z Boga, z Jego słowa, z Jego przykazań, stanie przed sędzią, stanie przed katem. I będzie wiedział, że na żadne miłosierdzie, na żadną tkliwość nie będzie mógł liczyć. Zapewne doskonale pamiętamy, co Jakub mówi o wierze demonów, że wierzą i drżą. Drżą przed spotkaniem z barankiem, przed spotkaniem z sędzią, przed wieczną karą. I nie będą mogli już się cieszyć i rozkosować miłosierdziem, tylko zatriumfuje Boża sprawiedliwość. Tak jak Boża sprawiedliwość zatriumfowała na drzewie krzyża, żeby ci, których Bóg postanowił zaadoptować, byli już tymi, którzy nie będą pili z kielichu gniewu, zapalczywości Bożej. I to będzie wielki wstyd dla tych ludzi. Wszystko wyjdzie. Wszystko będzie ukarane. I będzie, myślę, to większy horror dla nich niż to, co może dzisiaj oglądają w telewizji, niż to, co widzieli przez całą historię świata i nazywali to horrorem, strachem. Będą po prostu pozbawieni miłosierdzia i łaski Bożej, która dzisiaj jest na tej ziemi, którą Bóg manifestuje w swojej dobroci. A jak chrześcijanin postrzega przyjście Chrystusa? Chrześcijanin postrzega przyjście Chrystusa jako coś wspaniałego i dobrego. Chrześcijanin wie, że każdy, który w nim jest, nie będzie w tym dniu zawstydzony w niczym, ale że będzie ujawniona jego prawdziwa świadomość, jego prawdziwa tożsamość dziedzica Królestwa Bożego. I pamiętajmy, że wiara musi mieć wpływ na sposób naszego życia. Jeżeli wierzymy w przyjście sprawiedliwego sędziego, to musi to się odbijać w naszym życiu. I doktryna o powtórnym powrocie Chrystusa, doktryna o widzialnym, jednym powrocie Chrystusa jako sędziego, jest doktryną niesłychanej zachęty dla chrześcijan. Zachęty, którą wyraził sam Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. Zobaczcie, jaka zachęta naszego Pana. Co mówi Chrystus Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzcie Boga w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Doktryna o widzialnym. Powrocie Chrystusa jest doktryną zachęty. Można to przyrównać, że narzeczony idzie przygotować mieszkanie. Idzie przygotować gniazdko dla swojej oblubienicy. I gdy przygotuje, wróci. Idzie przygotować ucztę weselną. I gdy przygotuje, wróci. Idzie przygotować szatę weselną dla swojej oblubienicy. I gdy przygotuje, wróci. A oblubienica czeka, wypatruje i się też przygotowuje na to spotkanie z radością, z weselem. I gdyby to tak dzisiaj było, że jest tak, że oblubienica jest w jednym mieście albo w jednym kraju, a oblubieniec w drugim, to by w kółko ze sobą telefonowali, rozmawiali, wysyłali maile. By pytała, kiedy przyjdziesz po mnie? I by nie mogła się doczekać tego spotkania, wypełnienia tej obietnicy. I nie dałaby się zwieść innemu mężczyźnie, nie dałaby się zwieść innej obietnicy, tylko tej by się uchwyciła. I w tym świecie, który jest grzeszny i który umiera, bo musimy też o tym pamiętać, nie moglibyśmy sobie życzyć lepszej pociechy niż powyższa obietnica Chrystusa. Obietnica, że przygotuje i wróci. I powtórne przyjście Chrystusa to nie tylko zachęta, ale to wezwanie do życia w świętości, do życia w przykazaniach, do życia w Słowie Bożym. I jest to jeden z dowodów, że oczekujemy i przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem. Dowodów na to, że narodziliśmy się na nowo i że już jesteśmy częścią Bożej rodziny. I za każdym razem, drogi bracie, droga siostro, gdy grzech cię kusi, żeby wybuchnąć gniewem, żeby dać może upust pewnemu rozgoryczeniu, żeby żyć samowolnie, żeby ulegać pożądliwościom, pomyśl wtedy, że Chrystus wróci. Że On wszystko dla ciebie przygotował. I pomyśl, że wróci i spotkacie się twarzą w twarz. I On będzie znał twoje czyny, twoje motywy, twoje wewnętrzne pragnienia i nic się przed Nim nie ukryje. I apostoł Piotr też na to zwracał uwagę, że powinno to nas motywować do świętego i pobożnego życia. W drugim liście apostoła Piotra w 3 rozdziale, w wersetach od 10 do 13 czytamy: a jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią, lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, w których mieszka Bóg. I prawdziwy chrześcijanin tęskni do tej chwili, do tego spotkania, do wypełnienia tej Bożej obietnicy. Tęskni do powrotu Chrystusa, do Dnia Pańskiego, który będzie straszny dla tych, którzy nie są w Chrystusie i nie są Bożą rodziną. Ale też jest drugi sposób odpowiedzi na to, że wiemy, że Chrystus przyjdzie. I na to, że wiemy, że jesteśmy częścią Bożej rodziny i to przyjście będzie dla nas chwalebne. Tym jest wdzięczność wobec Boga. I to winno nas charakteryzować. Zobaczcie werset pierwszy, trzeciego rozdziału. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Kiedy Jan pisał ten list, był naprawdę człowiekiem w podeszłym wieku. Człowiekiem, który doświadczył, można powiedzieć, wiele złego w tym życiu. Doświadczył cierpienia, doświadczył fałszywych nauczycieli, doświadczył tego, że zbory nie chciały nawet Jana i jego wysłanników przyjmować. Doświadczył wielkich prób wiary i był człowiekiem, który wiedział, że jego spotkanie z Panem jest naprawdę bliskie, ale nie utracił zdolności do podziwu Bożej łaski. Nie utracił zdolności do dziękowania za to, że Bóg uczynił jego dzieckiem Bożym przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I mówi, patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Czy patrzymy na to? Czy radujemy się? Czy to jest powód naszej prawdziwej radości? Ja nie mówię, że powiem tak, bardzo się raduję z tego powodu, ale że to jest nasza prawdziwa tożsamość i wiemy, że tego dziedzictwa nikt nam nie zabierze. I pomyślcie, Bóg sprawiedliwy, święty, stwórca wszelkiej rzeczy widzialnej i niewidzialnej, zniżył się do ciebie, grzesznika, do ciebie buntownika, do ciebie, który urodził się z grzechem pierworodnym, do ciebie, którego natura była pełna grzechu i z miłością nazwał ciebie swoim dzieckiem. I z tej miłości dał swojego Syna, jednorodzonego, na ten świat, na to, żeby ludzie go opluli, znieważyli, a na koniec jeszcze w okrutny sposób zamordowali. Żeby ciebie nazwać swoim dzieckiem. To jest miłość tak wielka, że trudna do zrozumienia. I wiecie, tak jak śpiewaliśmy pieśń Johna Newtona, cudowna Boża łaska. Kim był John Newton? Był handlarzem niewolników. Był strasznym, okrutnym człowiekiem. I do niego pochylił się Bóg. I został kaznodzieją. Został człowiekiem, który często o nim tylko się mówi w zborach, że zaangażował się w ruch ratowania niewolników. On został kaznodzieją Słowa Bożego. I zaczął nauczać, zaczął mówić o cudownej Bożej łasce. Kiedy zrozumiał to, co zrozumiał Jan, jaką miłością obdarzył go Bóg. Kiedy w jego grzeszność wszedł Chrystus i przemienił jego sposób myślenia. Zobaczcie na apostoła Pawła, który był Saulem i prześladowcą Kościoła. Stanął Chrystus na jego drodze i go odmienił. I spójrz na siebie. Nie byłeś lepszy od Johna Newtona, nie byłeś lepszy od Saula Starsu, nie byłeś lepszy od wielu ludzi, a nawet powiem od wszystkich świętych, którzy zostali włączeni w poczet dzieci Bożych. Nic w tobie nie było dobrego, nic niezwykłego. Niezwykła tylko była i jest łaska Boża i Boże postanowienie, żeby nie tylko usprawiedliwić, nie tylko zbawić, ale też włączyć w poczet swoich dzieci i w dziedziców Bożego Królestwa. I wiecie, jest tak wspaniały dar Bożej miłości, tak wspaniała ta miłość, którą zostaliśmy obdarowani w Chrystusie, tak wspaniale, że grzesznicy zostali nazwani synami Bożymi i rzeczywiście nimi są, bo zostaliśmy Dostaliśmy nową tożsamość, nowe serca, nowe umysły, że powinniśmy być ludźmi pełnymi wdzięczności i mówić wszystkim o tej przemianie. Kiedy w starożytnej Grecji ktoś wygrywał olimpiadę i dostawał swoją kolumnę w świątyni, gdzie było jego imię i jego miasto, to wiecie, co on robił? Każdego tam prawie chciał prowadzić. Pokazać, zobaczcie, wygrałem. Zobaczcie, to moje zwycięstwo. Zobaczcie, moja kolumna jest w tej świątyni. A ja myślę, że czasami w sobie nie widzę tego, co miał Jan, tej radości i tego prowadzenia do świątyni i pokazywania tej nowej tożsamości, która została nam dana, tożsamości zwycięzców, tożsamości dzieci Bożych. Prawda jest taka, że mamy skłonność do niewdzięczności. Mamy skłonność do utraty zdolności podziwiania i do przyzwyczajenia się do Bożej łaski. Jakby to było coś taniego i coś tak oczywistego. I samo ocena chrześcijan czasami jest bardzo niska, bo oceniamy siebie przez pryzmat tego świata i przez jego kategorie. Oceniamy siebie przez pryzmat posiadanego majątku. Oceniamy siebie przez pryzmat statusu społecznego, czasami wykształcenia. Apostoł Jan oceniał siebie przez pryzmat łaski Bożej, która została mu dana. Bo kiedy będziesz porównywał się z tym światem, w jego kategoriach, zawsze przegrasz. Zawsze przegrasz i zawsze będziesz przegranym. Będą tutaj ludzie w tym świecie mądrzejsi od ciebie w kategoriach tego świata, bogatsi od ciebie w kategoriach tego świata, ładniejsi od ciebie w kategoriach tego świata. Ale w oczach Bożych ludzie tego świata nic nie znaczą. I kiedy przyjdzie Chrystus, będzie weryfikacja, kto się schowa, a kto będzie się radował z przyjścia Pana Jezusa. I kiedy rozumiemy wielkość Bożej łaski, kiedy zrozumiemy, jak Bóg zniżył się do takiego człowieka jak ty i ja, jak wyrwał go z grzechu, śmierci i piekła, to nie będziesz miał powodów do depresji, kiedy porównasz swój stan konta bankowego z kontem bankowym Billa Gatesa, bo będziesz wiedział o tym, jakie jest niezniszczalne i wieczne twoje dziedzictwo. I Jan dodaje: patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. To już jest. To jest nasza tożsamość, to jest nasza radość, to jest nasza szlachetność. I mówi, to już jest. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. A skoro Jan przypominał odbiorcom tego listu, myślę, że też sobie samym o cudzie Bożej miłości, która przemienia dzieci Adamowe i przenosi w dzieci Boże i przenosi je do Bożej rodziny, to i my powinniśmy sobie przypominać, żebyśmy nie zrobili tego błędu, że będziemy o sobie myśleć jedynie w sposób tego świata. I czy masz wdzięczność? Masz wdzięczność, że zostałeś włączony, włączona w poczet tej rodziny. To też towarzyszy oblubienicy, która czeka na spotkanie z oblubieńcem. Wdzięczność, radość, że dzień wesela jest bliski i że została wybrana, żeby zostać żoną króla i żeby mieć udział w tym dziedzictwie. John Newton, autor cudownej Bożej łaski, powiedział, że największy cud jakiego on się spodziewa, kiedy wkroczy do nieba, będzie taki, że zobaczy tam samego siebie. I to jest największy cud. Znamy siebie. Znamy nasz charakter, nasze słabości, nasze myśli. Wiemy, jak się porządnie zachować w otoczeniu innych ludzi, ale wiemy, że tak naprawdę w nas nic dobrego nie było. I że to dopiero w Chrystusie otrzymaliśmy dobrą, sprawiedliwą, Bożą naturę. I trzecia odpowiedź, która jest bardzo ważna do przygotowania się do spotkania z Chrystusem, to jest to, że czerpiemy siłę z tej nadziei, z tej pewności, z tego, że wiemy, kim jesteśmy. W drugim wersecie trzeciego rozdziału apostoł Jan pisze: umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I wiecie, pomyślcie, jeszcze na tym świecie nie widać, ale już wiemy, że ujrzymy Go takim, jakim On jest, że będziemy podobni do Niego. I apostoł nie skupia się na tym, żeby powiedzieć nam, jak wygląda niebo. I on mówi o czymś ważniejszym, o pewności spotkania z Chrystusem i o objawieniu się naszego podobieństwa do Niego. Człowiek wierzący jest dzieckiem Bożym już teraz, ale gdy nadejdzie Chrystus, stanie się on takim jak Chrystus, będzie to widoczne. W Chrystus nawet nam daje takie obietnice, że razem z Nim będziemy sądzić. Razem z Nim usiądziemy na tronie. Razem z Nim doświadczymy wielkiego wywyższenia. Zobaczymy Go twarzą w twarz. I czy to jest moja i Twoja nadzieja? Czy to nas motywuje do życia, do świętości, do sprawiedliwości, do dzielenia się Ewangelią, do bycia członkiem zboru? Czy to jest prawda? Ludzie tego świata mają swoje cele, mają swoje marzenia, chcą rozwijać biznesy, chcą mieć większą majętność, chcą być bardziej sławni i poświęcają temu całe życie często. Poświęcają swoje rodziny, poświęcają zdrowie, poświęcają czas. A czy my poświęcamy czas w tej nadziei, że spotkamy Chrystusa? Poświęcamy czas na służbę Kościołowi, poświęcamy czas na wzrastaniu w świętości, sprawiedliwości, w Słowie Bożym. Czy naszym pragnieniem jest zobaczyć Chrystusa twarzą w twarz? Czy naszym pragnieniem jest upodabniać się do Niego każdego dnia? Czy naszym pragnieniem jest, by już nigdy nie grzeszyć? To jest chrześcijańska nadzieja. Spotkanie z Chrystusem i bycie takim jak On. Chrześcijanin nawet stanie się podobnym do Chrystusa, jeśli chodzi o ciało. Otwórzmy list apostoła Pawła do Filipian na trzecim rozdziale. Zobaczcie, co tam pisze umiłowany brat Paweł. Wersety od 20 do 21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. I później w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie apostoł Paweł dodaje: dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu moim umiłowani. Dlatego Twoje ciało będzie jak ciało Chrystusa, już nie podłe, już nie pełne grzechu, już nie skażone uczynkiem Adama, ale będzie święte, będzie takie jak ciało Chrystusa uwielbione. I dzisiaj nasze ciała nas bolą, czasami nie możemy w nocy spać, doświadczamy cierpienia, chorób, a w końcu i śmierci. To wszystko otrzymaliśmy w dziedzictwie od Adama i Ewy. A w dziedzictwie Chrystusowym otrzymamy też uwielbione ciała, tak jak Jego ciało zostało uwielbione. I wiecie, znów mamy nadzieję, mamy ufność, mamy pewność. Chrześcijanin upodobni się do Chrystusa, upodobni się w sprawiedliwości i w ciele. Upodobni się całkowicie do swojej rodziny. Będzie zupełnie taki, jak pierworodny między wieloma braćmi Jezus Chrystus będzie do Niego upodobniony. Na tej ziemi atakuje nas grzech, ten grzech nas atakuje wewnątrz, znamy to, i na zewnątrz. Mamy myśli i widzimy też, jak jesteśmy mocno atakowani. W niebie natomiast nie będziemy w stanie grzeszyć, bo będziemy jak Chrystus. I wiecie, świat traktuje tą obietnicę, że nie będziemy grzeszyć, jako wiecznej nudy. I ludzie ci pytają, no co tam, będziesz w tym chórze stał, w piątym rzędzie, tak? I będziesz śpiewał Alleluja. Bo podłe ciało nie rozumie stanu bezgrzeszności. Podłe ciało rozumie grzech jako podniete i jako radość. Jedynie ciało uwielbione, sprawiedliwe, święte jest w stanie stanąć przed Bogiem i czerpać ze źródła prawdziwej radości. I wiecie, chrześcijanin nie może się usatysfakcjonować w tym świecie jego rozrywkami, czy to będzie jakiś hazard, czy to będą jakieś ordynarne żarty, czy będą jakieś inne formy, co ten świat uznaje za rozrywkę. Dla nas to musi być ohyda. Bo to nie jest zgodne z Chrystusem. Chrześcijanin wie, że sprawiedliwość i szczęście są ze sobą nierozerwalnie związane. Wie, o czym mówi Księga Objawienia. Wie o sprawiedliwości, która została nam przypisana w Objawieniu. W 19 rozdziale, w wersetach od 7 do 8, mamy opisaną ucztę weselną baranka. I mamy opisaną oblubienicę. I czytamy: cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, a bisior to sprawiedliwość, święty. Jest to rzecz, ten ubiór usprawiedliwienia, który otrzymujemy od Boga. To jest właśnie tożsamość tej nowej, sprawiedliwej rodziny Bożej, do której zostaliśmy włączeni. A później to samo czytamy w Objawieniu w 22 rozdziale, w wersecie 14, kiedy jest powiedziane, na czym polega błogosławieństwo. Pamiętajmy, że to słowo oznacza błogosławieni, to radośni, szczęśliwi. Czytamy: błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Błogosławieni, na których sercach Bóg wypisał swoje prawo. Błogosławieni, którzy otrzymali sprawiedliwe umysły i którzy rozważają dniem i nocą zakon Boży, prawo Boże, i którzy poddają się temu prawu, bo ich natura została przemieniona. Błogosławieństwo to jest szczęście, które osiąga się dzięki Bożej aprobacie. To błogosławieństwo jest związane ze sprawiedliwością i z posłuszeństwem. Jest związane z tym, że dzięki Chrystusowi jestem w stanie być realizatorem Bożej woli. Być tym, który się poddaje Słowu Bożemu i przykazaniu Bożemu. Co znaczy być dzieckiem Bożym i członkiem Bożej rodziny? W wersecie trzecim rozdziału trzeciego czytaliśmy: a każdy, kto pokłada w nim tą nadzieję, oczyszcza się, jaki on jest czyst. Bycie dzieckiem polega na podporządkowaniu się Ojcu, na oczyszczeniu się świętą krwią Jezusa Chrystusa i na upodobnianiu się do pierworodnego między wieloma braćmi i na upodobnianiu się do Boga Ojca. Bycie dzieckiem oznacza też wierzyć w fundamentalne prawdy, że Bóg jest sprawiedliwy i że Chrystus przyjdzie powtórnie. I w oparciu o wiarę w sprawiedliwego Boga, który objawił samego siebie w swym odwiecznym Synu, Chrystusie Jezusie, mamy reagować na to, co Bóg uczynił, i prowadzić sprawiedliwe życie. Nie na mocy naszej siły, ale na mocy zaufania Bożego, na mocy wdzięczności za Bożą łaskę, przepełnieni nadzieją, że zobaczymy Chrystusa ponownie i że będziemy całkowicie do Niego upodobnieni w każdym aspekcie, zarówno cielesnym, jak i duchowym. I nie dziwię się apostołowi Janowi, kiedy zdumiewał się nad Bożą miłością i nad Bożą łaską. Nie dziwię się Johnowi Newtonowi, że napisał pieśń Cudowna Boża Łaska. I moim pragnieniem, a myślę, że jeszcze pragnieniem Boga jest to jeszcze większe, żeby każdy z nas był przepełniony wdzięcznością, miłością do Boga za to, że zostaliśmy włączeni w poczet dzieci Bożych, że została przemieniona nie tylko nasza natura, ale też nasza przyszłość. I została nam zagwarantowana przyszłość niebiańska. Przyszłość, która jest gwarancją wieczności, sprawiedliwości i radości przed Bożym tronem. I niechaj wiara w to, że Chrystus przyjdzie, i wiara w Bożą sprawiedliwość, i wiara w to, że jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny, która przez wieków budowała się w wierze i umacniała, prowadzi nas do tego, żeby w każdym momencie naszego życia natura naszego Ojca i natura naszego pierworodnego brata, Jezusa Chrystusa, objawiała się obficie w naszym uczynku, w naszych myślach i w mowie naszej. Amen.